ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Sceny Zbrodni i do obejrzenia drugiego sezonu serialu Skazana zaprasza Player. Tu i tu przygotujcie się na wielkie emocje. Tym razem w scenach zbrodni na rmfon.pl Kobiety Skazane, czyli życie kobiet w zakładach karnych, a drugi sezon Skazanej oglądaj tylko na Playerze. Zapraszamy.
W stawie natrafiono na ciało.
Skontaktujcie się z producentami w Los Angeles. Chcę, aby nakręcono film o mojej historii.
Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
Mam wrażenie, że te listopadowe wieczory coraz dłuższe, że te jesienne noce coraz dłuższe.
Ja bym się do tych listopadowych nocy tak nie przyzwyczajał. Jeszcze kilka dni będą te grudniowe noce, takie trochę bardziej radosne, no bo święta będą coraz bliżej.
Ale ja słyszałem o nich, że te grudniowe noce jeszcze dłuższe.
To też prawda.
Bez względu na to, czy jest to grudzień, listopad, wiosna, lato, jesień, zima, w radiu RMF FM Sceny Zbrodni. Dzisiaj u nas porwania dzieci.
Niedawno katowickie policyjne Archiwum X wróciło do sprawy zaginięcia Anny Jałowiczor. Ania skończyła 10 lat, wyszła ze szkolnej zabawy karnawałowej i ruszyła w stronę domu.
Nigdy tam nie dotarła. Minęło ponad 27 lat. Przypomnijmy najważniejsze wątki w tej tajemniczej sprawie.
Dzisiaj przypomnimy również historię Stevena Steinera. Porwany chłopiec ocalił 5-letnie dziecko z rąk okrutnego porywacza.
Tematy niezwykle trudne, związane z tragediami wielu osób, bo przecież zaginięcia dzieci dotykają także ich bliskich, ich rodzin, przyjaciół. Ale te historie także tajemnicze, więc koniecznie tego wieczoru zostańcie z RMF FM. Dzisiaj mówimy o porwaniach dzieci.
Jest styczeń 1995 roku. 10-letnia Ania Jałowiczor 5 miesięcy wcześniej przeprowadziła się do Simoradza i zaczęła 4. klasę podstawówki w nowej szkole. Ale zmian w jej życiu jest wiele więcej.
Mama Ani tuż przed wakacjami postanowiła wyjechać do męża do Francji. Tata Ani przebywał tam od 5 lat. Pracował, by spełnić wspólne marzenie rodziny, czyli budowa ich własnego domu.
Do tej pory mieszkali w wynajmowanym mieszkaniu w bloku w Andrychowie. Mama Ani zdecydowała się na znacznie lepiej płatną pracę za granicą, by to marzenie o domu przyspieszyć. Planowała spędzić we Francji 1 rok. Rzuciła więc pracę w wytwórni filmów animowanych w Bielsku-Białej.
W tym czasie ich dzieci, 10-letnia Anna i 9-letni Dominik, mieli przebywać u dziadków w Simoradzu, niedaleko Skoczowa, w rejonie Cieszyna. Pod tym samym dachem w domu dziadków mieszkała także ciotka Ani i jej kuzynostwo.
Babcia pracowała jako woźna w pobliskiej szkole. Do szkoły od ich domu było tylko 700 metrów, jakieś 10 minut spacerkiem.
Tradycją szkolną były zabawy karnawałowe dla uczniów. Młodsze oddziały, klasy 1-4, bawiły się zawsze razem. Starsze klasy miały bal w innym terminie.
Ale w tym roku wyjątkowo postanowiono, że czwartoklasiści będą na wspólnej zabawie ze starszymi klasami. Część dzieci tego chciała, żeby poczuć się jak młodzież, dlatego zrobiono taki wyjątek.
Babci Ani niespecjalnie ta zmiana przypadła do gustu, nie chciała się zgodzić, żeby dziewczynka poszła na te zabawy, ale Ania tak prosiła, że uprosiła.
24 stycznia, wtorek. Zabawa zaczęła się po południu. O 20 było już po wszystkim.
Ania wyszła z innymi uczniami i stała z koleżankami przed szkołą. Jedna z mam, która przyjechała po córkę, zaproponowała, że podwiezie Anię do domu, ale ta odmówiła, powiedziała, że czeka na babcię, która ma ją odprowadzić.
Ale chwilę później jeden z kolegów zaproponował Ani, że może ją odprowadzić. Ania postanowiła iść krótszą drogą, nie wzdłuż drogi asfaltowej, a ścieżką przez pola, nieopodal stawów.
Uszli razem dosłownie 100 metrów. Dziewczynka powiedziała, że już ma blisko, sama dojdzie do domu.
Chłopak nawet zapytał, czy się nie boi. Dziewczynka powiedziała, że trochę, ale nie pierwszy raz już tędy wracała.
Rozstali się na grobli między stawami. On dołączył do kolegów i poszedł w przeciwnym kierunku. Ania poszła wąską ścieżką w kierunku domu babci.
Babcia 10-letniej Ani, szkolna woźna, po tym jak skończyła pracę, pojechała do rodziny na krótkie spotkanie. Wróciła do domu przed 20. Wiedziała, że szkolna zabawa zaraz się skończy. Chciała być na miejscu, zanim wróci z niej wnuczka.
20 minęła, mijają kolejne minuty. Ania powinna już spokojnie przejść do 700 metrów ze szkoły do domu. Może zabawa się przedłużyła, może Ania się zagadała z koleżankami, ale kolejne minuty wzmagają niepokój babci.
Babcia ubiera się ciepło i wychodzi szukać wnuczki. W szkole jej nie ma, zabawa się skończyła. Babcia idzie do domu jednej z ulubionych koleżanek wnuczki. Coś pamięta, że Ania mówiła, że wrócą razem.
We wsi poszukiwanie Anny wywołuje poruszenie. Gdy wiadomość o zaginionej uczennicy dotarła do pani sołtys, ta przypomniała sobie, że właśnie koło 20 przechodziła koło szkoły i słyszała jakiś krzyk dziecka.
Nie wiedziała, co się stało, ale zapamiętała głośny trzask samochodowych drzwi, a później szybko odjeżdżające auto, dosłownie z piskiem opon. Zapamiętała, że było beżowe, albo duży Fiat, albo Łada.
Oba samochody miały podobny kształt i oba były najczęściej malowane na kolor piaskowy. Wieczorem można je było rzeczywiście pomylić.
Zapamiętała także numer rejestracji. Zaczynał się od litery B, czyli ktoś miejscowy z województwa bielskiego.
Znalazły się jeszcze dwie osoby, które zwróciły uwagę na podobny beżowy samochód. Ktoś zapamiętał, że odjechał drogą w stronę Dębowca.
No to musimy wtrącić, że główna droga nie przejeżdża koło szkoły. Nie mógł to być jakiś przypadkowy kierowca. Ktoś musiał specjalnie zjechać w wąską, boczną uliczkę, gdzie znajdowała się szkoła.
O zaginięciu powiadomiono rodziców Ani przebywających za granicą. Powiadomiono policję. Policjanci przyjęli zgłoszenie już 2 godziny po zakończeniu zabawy karnawałowej. Jako że to są tereny przygraniczne, zawiadomiono także policję w Czechach.
Brano pod uwagę ewentualne porwanie dziewczynki, ale funkcjonariusze, strażacy, żołnierze i ochotnicy przeszukiwali okolice, co jest rutyną w przypadku zaginięć.
Skupiono się na terenach leśnych. Pamiętamy, że była noc, środek zimy. Może dziewczyna z jakiegoś powodu skręciła do lasu. Mogła tam się zgubić, zbłądzić, potknąć, zranić, upaść, zamarznąć. No, wyobraźnia mieszkańców podpowiadała wiele wariantów zdarzeń.
Przeszukano także okoliczne stawy. Może poślizgnęła się na grobli i wpadła pod wodę. I tu szok. W stawie natrafiono na ciało.
Ale nie było to ciało 10-latki. Znaleziono dorosłą kobietę. Jak się okazało, była to mieszkanka okolicy o imieniu Helena. Zaginęła tydzień wcześniej. Miała iść do domu brata w odwiedziny, ale tam nie dotarła.
Sekcja zwłok wykazała, że kobieta utonęła. Wszystko wskazuje na to, że przed tym spacerem piła alkohol. Uznano więc, że był to nieszczęśliwy wypadek, a więc nie powinien być łączony z późniejszym zaginięciem dziewczynki.
Wrócono więc do wątku beżowego auta. Psy tropiące złapały ślad Ani. Trop poprowadził ze szkoły do miejsca, w którym pani sołtys widziała to szybko odjeżdżające auto. Tu się trop urywa. Psy zgubiły ślad, co mogło potwierdzić, że dziewczynkę ktoś rzeczywiście porwał w tym miejscu.
W prasie pojawił się rysopis Anny. Skończone 10 lat, wzrost 140 cm, kolor oczu brązowe, włosy ciemny blond, znaki szczególne, znamie na klatce piersiowej, niewielki pieprzyk.
W trakcie przesłuchań uczniów i nauczycieli, którzy jako ostatni mogli widzieć Anię, dwie dziewczyny z tej samej szkoły zapamiętały samochód odpowiadający opisowi. Dwóch mężczyzn zatrzymało się przy nich i proponowało podwiezienie.
W noc zaginięcia Ani widziany był we wsi beżowy samochód typu duży Fiat albo Łada. W 95 to były w Polsce bardzo popularne samochody. Uczennice, które zostały nieco wcześniej zaczepione przez mężczyzn w podobnym aucie, podały ich rysopis.
Policja poszła tropem tego samochodu na lokalnych tablicach rejestracyjnych. Podobne auto namierzono dosłownie po sąsiedzku w miejscowości obok, ale właściciel zaprzeczył, by miał coś wspólnego z zaginięciem dziewczynki.
Musiał być przekonujący, bo jego zdjęć nie pokazano uczennicom, które podały rysopisy. Uznano, że to ślepa uliczka, że to na pewno nie on.
Minęły 3 miesiące. Policjanci uznali, że zbadali wszystkie możliwe tropy, sprawę umorzono. Rodzice nie tracili jednak nadziei.
Najbardziej zaginięcie córki zabolało mamę. W tym roku pierwszy raz spędziła święta Bożego Narodzenia bez córki. Musiała zostać we Francji w nowej pracy. Do domu na święta wrócił wtedy jedynie tato.
Ona ciężko zniosła tę rozłąkę, a gdy dokładnie miesiąc po Wigilii, której nie mogła spędzić z rodziną, ktoś porwał jej córkę, no trudno wyobrazić sobie, co musiała czuć.
Jako że o sprawie zrobiło się głośno, do rodziców Ani zaczęli zgłaszać się jasnowidze. Jedni dawali nadzieję. W wizjach widzieli Anię całą i zdrową, inni przeciwnie.
Rodzice Ani wrócili do Polski, chcieli zamieszkać w Simoradzu, mając nadzieję, że będąc blisko, uda im się natrafić w końcu na jakiś trop. Od babci Ani otrzymali działkę budowlaną, na której wybudowali ten wymarzony dom, choć bez córki to już nie był dom marzeń.
Po 25 latach do sprawy wróciło katowickie Archiwum X, oddział policji, który zajmuje się analizą dostępnych dokumentów i dowodów w oparciu o najnowsze techniki kryminalistyczne.
Akta sprawy zaginięcia Ani badane są pod kątem m.in. odnalezienia posiadaczy pojazdów opisanych przez świadków.
Także w Simoradzu zrobiło się o niej znów głośno. W ostatnim czasie zaangażował się w poszukiwania po latach także młodszy brat Ani, Dominik. Wtedy już 34-letni mężczyzna. Rozpoczął w sieci zbiórkę na nagrodę.
Właśnie niedawno napisał na stronie zbiórki: dzień dobry, jestem bratem zaginionej Ani Jałowiczor. Od 27 lat razem z rodzicami walczymy o poznanie prawdy na temat tego, co wydarzyło się w małej śląskiej miejscowości Simoradz koło Cieszyna.
We wsi i okolicy pojawiły się plakaty, na których obiecano 100 tysięcy złotych jako nagrodę za informację o zaginięciu Ani. Na plakatach m.in. jej stare zdjęcia, a także progresja wiekowa. Jak Anna Jałowiczor wyglądałaby dziś jako 38-letnia kobieta?
Rodzina liczy, że po latach kogoś ruszy sumienie, że ktoś coś słyszał, że może po prostu wyjaśni, co stało się z Anią, bo w takich sprawach najgorsza jest niepewność.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Sceny zbrodni, porwania dzieci.
Tę historię rozpoczniemy od policyjnego oświadczenia chłopaka, który rankiem 2 marca 80 roku przyszedł na komendę policji w mieście Ukiah. Nazywam się Steven Steiner, mam 14 lat, nie znam swojej prawdziwej daty urodzenia. Wiem, że mam na imię Steven, jestem prawie pewien, że moje nazwisko to Steiner, a jeśli mam jakieś drugie imię, to go nie znam. Dzięki temu zgłoszeniu świat dowiedział się o koszmarnym przestępcy, który poluje na małe dzieci.
Dziś już wiemy, że ma drugie imię. Steven Gregory Steiner to mały mieszkaniec Merced w stanie Kalifornia. W 1972 roku ma 7 lat. Mieszka ze swoją 7-osobową rodziną w domu, jakich wiele w tym średniej wielkości mieście. Chłopiec od niedawna mógł sam wracać do domu ze szkoły.
Tak docieramy do 4 grudnia 72 roku. Deszczowy zimowy dzień. Steven jak zwykle wracał po zajęciach do mieszkania. W pewnym momencie do dziecka podchodzi Erwin Murphy, rozdający niedaleko szkoły religijne ulotki.
Nieznajomy mężczyzna zapytał Stevena, czy jego mama chciałaby wesprzeć kościół jakąś darowizną. Chłopiec odpowiedział, że tak. Murphy zaproponował dziecku podwózkę do domu, gdzie porozmawia z jego mamą o datkach na wspólnotę. 7-latek zwabiony przez dorosłego wsiadł do samochodu. Była to najgorsza decyzja w jego życiu.
Autem kierował Kenneth Parnell, mężczyzna o bogatej kartotece kryminalnej, skazany wcześniej za molestowanie dzieci. To on, podając się za przyszłego pastora, zmanipulował naiwnego Erwina Murphy'ego, żeby uczestniczył w porwaniu. Parnell przekonywał, że musi uprowadzić dziecko, aby wychować je zgodnie z zasadami religii.
Gdy samochód minął dom Stevena, Parnell powiedział dziecku, że zadzwonią do jego rodziców i zapytają, czy może zostać u mężczyzny na noc. Szybko rozpoczęło się intensywne pranie mózgu. Pomysłodawca porwania zatrzymał się przy budce telefonicznej i po chwili wrócił do pojazdu i powiedział: twoi rodzice, właśnie z nimi rozmawiałem, już cię nie chcą. Parnell przekonywał Stevena, że uzyskał prawo do opieki nad nim bo rodziców nie stać na utrzymanie chłopca.
Rozpoczął się również prawdziwy koszmar. Chłopiec był regularnie wykorzystywany seksualnie. Bezduszny przestępca zmienił dziecku również tożsamość. Od teraz nazywał się Dennis Gregory Parnell. Prawdziwe pozostało tylko drugie imię. Oprawca w dzień udawał ojca chłopaka, a w nocy zmieniał się w potwornego kata.
Oczywiście rodzice siedmiolatka, państwo Steiner, podnieśli alarm, gdy ich syn nie wrócił do domu. Robili wszystko, co tylko możliwe, aby go odnaleźć, ale ich pociecha przepadła bez śladu.
Mijały lata. Steven pod zmienionym nazwiskiem razem z fałszywym ojcem często zmieniali miejsca zamieszkania w stanie Kalifornia. Porywacz pozwalał mu palić papierosy i pić alkohol. Parnell coraz częściej był poza domem, dlatego Steven miał coraz więcej wolności.
Mógł uciec z domu, ale potwornie bał się swojego oprawcy i uwierzył, że rodzice naprawdę chcieli się go pozbyć. Steven dorastał. Nie można było już tak łatwo nim manipulować. To sprawiło, że Kenneth Parnell przestał się nim interesować. Potrzebował nowej, młodszej ofiary.
Kenneth Parnell, bestia w owczej skórze, kazał swojej ofierze uczestniczyć w porwaniach innych dzieci. Steven sabotował te próby, aby kolejna niewinna osoba nie trafiła w ręce potwora. Przestępca seksualny znalazł więc innego wspólnika. Opłacił nastolatka z okolicy, aby jeździł z nim autem po miasteczku Ukiah i pomógł znaleźć jakieś dziecko.
14 lutego 1980 roku. Wynajęty licealista na polecenie Parnella wciągnął do środka samochodu 5-letniego Timothy'ego White'a. Chłopczyk wyrywał się, krzyczał ile miał tylko sił, ale porywacz był silniejszy.
14-letni Steven Steiner, widząc jak Timothy cierpi, jak tęskni za rodziną, wiedząc jaki koszmar go czeka, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.
Dwa tygodnie później, 1 marca 1980 roku, Steven poczekał, aż Kenneth Parnell pojedzie wieczorem do pracy, gdzie miał nocną zmianę jako ochroniarz. Odważny 14-latek wykorzystał ten moment wolności. Razem z Timothym dotarli do głównej drogi. Tam złapali autostop, którym pojechali do Ukiah, rodzinnego miasta chłopczyka.
Było ciemno. 5-latek nie pamiętał, gdzie dokładnie mieszka. Dlatego dwójka porwanych dzieci udała się na posterunek policji. Co ciekawe, początkowo Steven zamierzał pomóc Timothy'emu dotrzeć do domu, po czym sam chciał wrócić do porywacza. Ale gdy Steven odchodził, młodszy chłopak zaczął płakać i krzyczeć przed komisariatem. Całe zamieszanie dostrzegł policjant, który zaprowadził ich na komendę.
Porwany 7 lat wcześniej chłopak wyjaśnił, kim naprawdę jest i opowiedział o całym koszmarze, jaki przeżył. Następnego dnia o świcie Kenneth Parnell został aresztowany. Tego samego dnia dwóch porwanych chłopców wróciło do swoich prawdziwych domów. Szczęście rodziców, którzy odzyskali swoje dzieci, wydaje się nie do opisania.
Steven w swoim mieście witany był jak bohater narodowy. Kilka dni później występuje w programie Good Morning America, gdzie opowiada o dramacie, który przeżył. Zdjęcie uśmiechniętego Stevena Steinera z 5-letnim Timothy White'em na kolanach znajduje się w każdej gazecie i wiadomościach telewizyjnych.
Pewnie zastanawiają się nasi słuchacze, na jaki wyrok został skazany Kenneth Parnell, porywacz dwójki chłopców i wielokrotny przestępca seksualny. W tym wypadku sprawiedliwości zdecydowanie nie stało się zadość. Ze względu na luki prawne, bestia z Kalifornii usłyszała wyrok zaledwie 7 lat więzienia, mniej niż przetrzymywał Stevena, z czego odsiedział jedynie 5 lat. Wspólnicy porywacza zostali skazani na jeszcze mniejsze wyroki. Po wyjściu na wolność Parnell powrócił na przestępczą ścieżkę. Zlecił pewnej kobiecie, aby kupiła dla niego za $500 4-letniego chłopca.
Gdy sprawa wyszła na jaw w wyniku policyjnej prowokacji, 72-letni bandzior został skazany na 25 lat więzienia. Niecałe 4 lata później Kenneth Parnell zmarł w więzieniu. Wróćmy jednak do bohatera tej sprawy. Jego słowa, które przytaczaliśmy na początku, wiem, że mam na imię Steven, przeszły do historii. Tak zatytułowano nawet miniserial o tych dramatycznych wydarzeniach. Steiner był doradcą podczas pracy na planie i zagrał nawet rolę policjanta.
Jednak ta sprawa nie zakończyła się takim happy endem, na który zasługiwali porwani chłopcy.
Wracamy do sprawy Stevena Steinera, który przez 7 lat był więziony przez porywacza. Udało mu się jednak uciec i ocalić życie sobie i 5-letniemu Timothy'emu White'owi.
Późniejsze życie nastoletniego bohatera zdecydowanie nie było usłane różami. W szkole wielu rówieśników dokuczało chłopcu ze względu na to, co przeszedł w życiu. Ówczesne media dokładnie opisały przestępstwa seksualne, których stał się ofiarą.
W domu też nie miał łatwo. Rodzice traktowali go jako 7-letniego chłopca, którego wcześniej znali. Narastające napięcie między chłopakiem a jego ojcem doprowadziło do tego, że musiał wyprowadzić się z domu.
Gdy był już pełnoletni mężczyzną, założył szczęśliwą rodzinę, miał 2 dzieci. Jak wspomina jego żona, był dobrym ojcem, był dobrym człowiekiem, rodzinnym. To było dla niego naturalne. Wszystko zaczęło się dobrze układać, ale tutaj kolejny cios.
Wspominaliśmy już o serialu Wiem, że mam na imię Steven. Produkcja była nominowana do 4 nagród Emmy. Dzień przed ceremonią bohater tego serialu wracał nocą motocyklem z pizzerii, w której pracował. 24-letni Steven Steiner zginął potrącony przez samochód. Kierowca winny wypadku został skazany na jedynie 3 miesiące więzienia i $100 grzywny.
W pogrzebie bohatera z Merced wzięło udział 500 osób. 14-letni już wtedy Timothy White razem z innymi mężczyznami niósł trumnę swojego wybawcy. A skoro już o Timothym wspomnieliśmy, on dobrze odnalazł się w rzeczywistości, został zastępcą szeryfa hrabstwa Los Angeles, wygłaszał prelekcje, gdzie poruszał problem wykorzystywania dzieci przez dorosłych. Nawet wybaczył i uścisnął dłoń chłopakowi, którego Parnell namówił do uczestnictwa w porwaniu 5-letniego wówczas chłopca.
Ta historia również zakończyła się bardzo dramatycznie. 35-letni Timothy White zmarł nagle w wyniku zatorowości płucnej. Dzielny policjant zostawił na tym świecie żonę i 2 dzieci.
Z kolei tragedia rodziny Steinerów trwała dalej. Kerry, starszy o 4 lata brat Stevena, był zaniedbywany przez rodziców, którzy całą swoją energię poświęcali na poszukiwanie porwanego syna. Chłopak zamieszkał więc ze swoim wujkiem Jessim, który został zamordowany w tajemniczych okolicznościach. Kerry wyjawił później, że był molestowany właśnie przez tego wujka. Mężczyzna przeżył kilka załamań nerwowych i kilka prób samobójczych.
Latem 99 roku Kerry został zatrzymany przez policję. Między lutym a lipcem na terenie Parku Narodowego Yosemite brutalnie wykorzystał i zamordował 4 kobiety. Podczas procesu zeznał, że fantazjował o zabijaniu od momentu, gdy miał 7 lat. W 2002 roku Kerry Steiner został skazany na karę śmierci. Obecnie przebywa w więzieniu San Quentin, gdzie czeka na wykonanie egzekucji.
Po tym, gdy został aresztowany, powiedział: skontaktujcie się z producentami w Los Angeles. Chcę, aby nakręcono film o mojej historii.
Sceny zbrodni w RMF FM.